Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat patriotyzm gospodarczy w Polsce. Naszym gościem jest pan profesor Eryk Łon z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, też wykładowca naszej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i członek Rady Polityki Pieniężnej. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś o patriotyzmie gospodarczym. Jak rozumieć ten patriotyzm gospodarczy? Czym jest? Czy możemy nawet zadać sobie pytanie, czy dziś patriotyzm gospodarczy ma jeszcze sens w dobie globalizacji i przejmowania chociażby różnego rodzaju rynków gospodarczych?
Patriotyzm wywodzimy ogólnie, gdybyśmy powiedzieli, czym jest patriotyzm, to powiemy, że to jest miłość do ojczyzny. Natomiast patriotyzm gospodarczy to jest miłość do ojczyzny na kanwie gospodarczej, na gruncie gospodarczym, czyli jest to, byśmy powiedzieli, wspieranie tego, co polskie, co rodzime, właśnie w sferze produkcji, handlu czy konsumpcji. Czyli jest to jakby wspieranie polskich producentów, handlowców, konsumentów. I to jest właściwie istota tego patriotyzmu gospodarczego. Tak jak ojciec tutaj powiedział, patriotyzm gospodarczy jest bardzo ważny we współczesnym świecie, we współczesnej gospodarce. Dobrze zrozumiały te kraje, to kraje, które osiągnęły sukces gospodarczy, to zwłaszcza kraje zachodnie, takie kraje właśnie jak Niemcy, kraje skandynawskie, Austria. To są kraje, gdzie patriotyzm gospodarczy czy patriotyzm konsumencki jest bardzo silny. To znaczy właśnie te kraje zrozumiały, że jeżeli będą promować właśnie swoją rodzimą własność, rodzimą produkcję, wytwarzanie, wytwórczość, to będą wtedy silne gospodarczo i wtedy będą stawały się bardziej potężne. I tak samo tutaj jest taka też dobra wiadomość, proszę Państwa, bo były ostatnie badania robione wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej odnośnie patriotyzmu, siły patriotyzmu konsumenckiego. I okazało się, że Polacy w tym rankingu, polscy konsumenci zajęli drugie miejsce. Czyli można powiedzieć, że ten patriotyzm konsumencki polski jest bardzo silny.
Ale chyba nie zawsze tak było, prawda? Że ta świadomość, bo jeżeli mówimy o tej perspektywie konsumenta, była właśnie taka, że mamy świadomość tego, co to znaczy być patriotą, myśląc o gospodarce, o ekonomii.
Tak, można to tak powiedzieć, że szczególnie nasilenie się tego patriotyzmu konsumenckiego, widzimy tej siły patriotyzmu konsumenckiego i przywiązania Polaków do rodzimej produkcji, handlu czy konsumpcji, to widać w ostatnich latach zwłaszcza. Myślę, że to, że stajemy się właśnie coraz bardziej potężną gospodarką i liczącą się nawet w Unii Europejskiej, to nawet widzą nasi konkurenci i tutaj widać nawet przy tych sporach z Unią Europejską, że może to tak jest właśnie, że ci właśnie te kraje są zaniepokojone, że my się rozwijamy bardzo szybko w ostatnich latach i właśnie być może też wynikają te spory teraz ostatnie między właśnie czy Trybunałem Konstytucyjnym a organami unijnymi, ale też można powiedzieć na kanwie gospodarczej, że wiele byśmy też mogli podać takich przykładów właśnie na gruncie gospodarczym, że nasze firmy w niektórych właśnie branżach, czy właśnie handlowej, czy tutaj teraz przychodzi taka przykład właśnie producentów okien, właśnie taka była też słynna na spór właśnie między polską firmą Fakro a duńskim tutaj koncernem też w tej branży i też okazuje się, że te spory tam były, no i nasze właśnie spory wynikały z tego, że byli zaniepokojeni i właśnie tamte firmy z krajów członkowskich Unii Europejskiej były zaniepokojeni, że nasi producenci są
odnoszą
lepsi
sukces,
i odnoszą
tak?
W walce konkurencyjnej sukcesy. Także to jest właśnie bardzo pozytywne. I myślę, że to jest właśnie tego wynikiem, że ten tak duży, taki wysoki jakby pozycja w tym rankingu.
Pan jest ekspertem, ekonomistą, bo są różnego rodzaju, można powiedzieć, recepty ekonomistów. My jesteśmy też po przejściach jako Polska. Widzimy, jak nam się trochę odbija to, że straciliśmy trochę sreber rodowych, jak ten okres czasu po komunizmie, po roku 89, jak wyprzedawano gospodarkę, spółki, dziś moglibyśmy mówić spółki Skarbu Państwa, bo kiedyś wszystko było, cały przemysł był przemysłem państwowym. I no, niektórzy mają taką receptę. Silny interwencjonizm państwowy albo wycofanie się państwa z gospodarki. Jakby takie dwie skrajności. No bo pytanie, co dziś lepiej by stosować? Jak pan myśli? Wszystko państwowe, no może już niemożliwe, czy wycofanie się całkowicie państwa z tej państwowej takiej gospodarki, wszystko zostawić no, wolnemu na przykład rynkowi?
Ja myślę, że takie dwie skrajności, jakie moglibyśmy zaobserwować wcześniej, na przykład jak był okres nakazowo-rozdzielczy w Polsce, no to wiadomo, wszystko było państwowe, to znaczy była jakby dominacja państwa w każdej sferze społecznej i również gospodarczej. Potem znowuż, jak żeśmy się po 89 roku zmieniali gospodarkę, zmieniali ustrój polityczny, gospodarczy, no to było jakby przesunięcie, jak to się mówi, w drugą stronę, że był tak jakby wolny rynek i wszystko jakby państwo wycofywano, prywatyzowano, czasami likwidowano to, co było właśnie państwowe, jakby to jakby było przegięcie w drugą stronę. Natomiast myślę, że to nawet widać takie wysoko rozwinięte kraje jak Stany Zjednoczone, czy Niemcy, czy Japonia. Właśnie widać na przykładzie tych krajów, że one stosują połączenie właśnie gospodarki rynkowej z umiejętnie prowadzoną interwencją państwa. I tutaj właśnie również patriotyzm gospodarczy też się wpisuje w to myślenie, że generalnie, bo tutaj może bym pozwolił sobie tutaj zareklamować książkę.
Wiem, że pan książkę, napisał książkę o patriotyzmie
właśnie
gospodarczym.
Naszym widzom, tutaj właśnie patriotyzm bardzo gospodarczy, proszę. Jeżeli pozwolę sobie tutaj państwu pokazać. Ta książka została wydana w 2018 roku. Właśnie tak chciałem to wydać na stulecie odzyskania niepodległości, tak? Ale myślę, że ta książka, mimo że już 3 lata jest od wydania, to ona jest nadal aktualna, bo tutaj właśnie te kwestie poruszam. I tu zdecydowanie można powiedzieć, że ten patriotyzm gospodarczy obecnie, który widzimy jakby postępujący w naszej gospodarce i wśród naszych rodaków, to można powiedzieć, że jest pokłosie ostatnich lat, gdzie rośnie świadomość, jak bardzo ważny jest patriotyzm gospodarczy w rozwoju w ogóle gospodarczym. Te właśnie, tak jak powiedziałem na początku, te kraje, które odniosły sukces na świecie w gospodarce, to są właśnie te kraje, które postawiły na patriotyzm gospodarczy.
Pan profesor wspomniał o naszych sąsiadach, no trochę dalsi Francuzi czy bliżej Niemcy, ale właśnie dla Francuzów, Niemców oczywistością jest kupowanie na przykład wszystkim krajowych produktów. Niemcy od lat kładą silny nacisk na tworzenie instytucji wspierających na przykład rodzime firmy, często te mniejsze, bo im państwo pomaga, jakby lobbuje na ich rzecz. No i w Polsce też zaczynamy kłaść taki duży nacisk, chociażby Polski Fundusz Rozwoju, prawda? Ostatnio za premiera Mateusza Morawieckiego, ten czy poprzedni okres rządów, no to budowanie tych narodowych czempionów, ale też z myślą o tym, żeby właśnie myśleć o polskiej gospodarce. I gdybyśmy tak mogli popatrzeć na gospodarkę tak oddolnie i odgórnie, jak pan profesor by te sprawy nam przedstawił, żebyśmy też rozumieli i tym samym jako konsumenci, czy jako ci, którzy no, w jakiś sposób też uczestniczą w polityce szeroko pojętej, w różnego rodzaju dyskusjach, debatach, bo my też próbujemy sobie wyrobić zdanie, może mamy własne, prawda, no ale nieraz to zdanie nam jest narzucone, chociażby widząc, jak toczą się debaty w Polsce czy w świecie.
Tutaj może jeszcze warto powiedzieć, dlaczego Polacy wybierają teraz polskie produkty, dlaczego patriotyzm gospodarczy robi się modny w Polsce. No właśnie między innymi też z tego powodu, że w ostatnich 5-10 latach byśmy powiedzieli, że te polskie produkty, naprawdę polskie marki, one się liczą również w konkurencji światowej. Także tutaj podałem właśnie producentów okien, ale też można powiedzieć, no żywność. To jest takim przykładem, no nasi rolnicy, polscy rolnicy, producenci rolni, no to przecież ta żywność polska jest doceniana nie tylko przez polskich konsumentów, ale przecież przez inne nacje i przecież
i czy inne nie zabiegają, dlaczego my mielibyśmy tak, nie zabiegać,
i,
prawda?
I właśnie nawet jest to tak, że cenią sobie właśnie czy na polskie wędliny, właśnie przyjeżdżają właśnie z innych krajów. Wiem, że Niemcy też bardzo lubią polską żywność, też przyjeżdżają specjalnie na zakupy tutaj na naszą stronę, po naszej stronie tutaj. I to jest bardzo ważne. Natomiast to, co ojciec powiedział, rzeczywiście patriotyzm gospodarczy można patrzeć z dwóch stron. Możemy patrzeć od strony takiej oddolnej, tak? I od strony odgórnej. Oddolnej to jest patriotyzm widziany oczyma takiego, można powiedzieć, każdego z nas, byśmy powiedzieli, Polaka, gdzie jako polski konsument my mamy pewne oszczędności, pewne zasoby finansowe i tak naprawdę od nas zależy, jak te zasoby po prostu wykorzystujemy, na co my wydajemy pieniądze. I ważne, że jest to, że jeżeli wybieramy produkty polskie przy zakupach takich codziennych, jak robimy na przykład no, żywność, tak, czy tam jakieś inne zakupy robimy, to jak kupujemy produkt polski od polskiego producenta czy polskiego handlowca, to wspieramy właśnie tego polskiego producenta, handlowca. No i on znowuż ma możliwość rozwoju. On wtedy może zapłacić podatki do polskiego budżetu, może też zatrudnić dodatkowe osoby.
Naczynia połączone.
Tak, to jest jakby naczynia połączone. Nawet jest takie powiedzenie, które jest uważam aktualne do dzisiaj, a które było jeszcze za czasów zaborów bardzo powszechne, swój do swego po swoje. Tak? To jest bardzo, bardzo trafne powiedzenie. Swój do swego po swoje, to znaczy coś takiego, że producent, załóżmy, jeżeli produkuje jakiś Polak, tak? Jest jakimś tam producentem, no i produkuje jakieś produkty, wytwarza, ma jakieś kooperacje, jakieś powiązania z jakimiś dostawcami, odbiorcami, no to też wchodzi w relacje właśnie z polskimi jakimiś dostawcami, odbiorcami, może zatrudnić Polaków, tak, w tej swojej firmie, znowuż handlowcy, którzy sprzedają jego produkty, czy na jakimś rynku hurtowym, masowym, no to też, jeżeli to też może wchodzić w jakieś kooperacje właśnie z polskimi handlowcami, też są korzyści obopólne. I to jest bardzo ważne, że jakby jest ta świadomość, że swój do swego po swoje, to wtedy rośnie siła polskiego również i producenta, handlowca i konsumenta. I to jest bardzo ważne. To jest ten oddolny, taki byśmy powiedzieli, patriotyzm.
Czyli wzmacniamy siebie bardzo świadomie od dołu. Ja dbam o twój interes, ty dbasz o mój, dbamy o wzajemny.
Z tym, że tutaj jeszcze warto, może nie powiedziałem to na początku, warto powiedzieć na początku tutaj programu, że skąd się bierze właśnie ten patriotyzm konsumencki, ta siła, że jakby jest ta moda na ten patriotyzm, jeszcze się bierze stąd, że po prostu te polskie produkty, one są coraz lepsze.
Bo moda wiadomo, może się zmienić, prawda? Zawsze patrzymy na to, co lepsze, co smaczniejsze.
Tak. Wiadomo, że w latach 90., kiedy żeśmy reformowali gospodarkę, no to wiadomo, byliśmy bardzo zapóźnieni, tak? No, mieliśmy przez ponad 40 lat system nakazowo-rozdzielczy, kiedy nie było gospodarki rynkowej. No to potem, jak żeśmy otworzyli gospodarkę, zwłaszcza właśnie te produkty importowane, no one rzeczywiście jakościowo były lepsze na początku, te pierwsze lata 90. I trudno było oczekiwać od Polaków, zwykłych Polaków, żeby no, wybierali polskie produkty, które były trudniej, znaczy jakościowo nie były takie dobre. Natomiast później po 2000 roku, czy no właśnie, tak jak powiedziałem, w ostatnich 10-5 latach, jednak widzimy, że te produkty są niczym nie ustępują tym zagranicznym, a nawet są nawet lepsze. Także tutaj też bardzo jest to ważne, żebyśmy to mieli świadomość. Natomiast ten drugi element patriotyzmu, to jest ten patriotyzm odgórny. To polega znowuż na tym, że instytucje państwa, czyli instytucje państwowe, typu rząd, właśnie bank centralny, starają się prowadzić taką politykę gospodarczą, tą faktyczną i można powiedzieć jawną i faktyczną, żeby sprzyjać właśnie polskiej gospodarce, to znaczy polskiej własności tak naprawdę, odbudowywaniu tej własności, czyli właśnie też znowu, żeby ta polityka gospodarcza sprzyjała polskim konsumentom, wzmacniała polskich konsumentów, wzmacniała polskich handlowców, polskich przedsiębiorców, żeby po prostu służyła Polsce, tak byśmy powiedzieli. I to jest też patriotyzm odgórny. Tu jeszcze taka warto powiedzieć o takiej koncepcji profesora Głąbińskiego, znanego profesora okresu międzywojennego, który właśnie przewodził takiemu odłamowi nurtu narodowego w polskiej szkole ekonomii. Profesor Głąbiński powiedział coś takiego, że właściwie politykę gospodarczą może prowadzić naród. Czyli to oznacza, że, a jeszcze przecież profesor Głąbiński pamiętał czasy zaborów. Wiadomo, że duża część tych naszych profesorów przedwojennych jeszcze się kształciła, kiedy jeszcze Polski no, na mapie nie było, były zabory. I oni pamiętali, że tak naprawdę Polacy w czasie zaborów, kiedy się zaczęli jednoczyć ze sobą, kiedy właśnie widzieli, że ci polscy no, rolnicy, polscy przemysłowcy, tak, po prostu oni widzieli, że jeżeli są razem, jeżeli się wspierają, to wtedy mogą pokonać nawet tych zaborców, mimo że nie mają własnego państwa. I tutaj profesor Głąbiński chciał zwrócić uwagę, że nawet gdyby rząd, jakiś rząd prowadził jakąś politykę niekoniecznie sprzyjającą polskim producentom, czy usługodawcom, czy konsumentom, to poprzez naród, świadomość narodową, poprzez to, że zakorzenienie, przywiązanie do polskości, naród może prowadzić taką politykę gospodarczą. Czyli po prostu każdy z nas, jeżeli jest uświadomiony odpowiednio, jeżeli po prostu ma duże poczucie dumy narodowej, przywiązania do tego, co polskie, to po prostu może poprzez wybory konsumenckie, wybory gospodarcze, może prowadzić tak naprawdę politykę gospodarczą. To jest bardzo ciekawe, że takie połączenie tego oddolnego i odgórnego myślenia.
Pojawiają się często takie cyfry, 590. Jest taki kongres 590. Ostatnio na takim panelu pan profesor Krysiak też mówił o tych planach inwestycyjnych, o tym, co państwo może zrobić. Tak jak mówią o tych czempionach, prawda, które mogą. I ostatnio po, no chociażby w COVID-zie, po tym lockdownie, też widzimy zatrzymanie gospodarki, że to one, te duże koncerny, no trochę pomogły polskiej gospodarce przetrwać i jak gdyby zauważyliśmy, że jeżeli państwo jest silne gospodarczo, sobie radzi. Nie jest uzależnione od kogoś, kto mówi, przepraszam, ja dziś muszę zadbać o siebie. Ja dziś muszę zadbać o moich obywateli, o moje firmy, które są, prawda, w tej, a nie innej szerokości geograficznej.
Tak, tutaj warto, jak ojciec wspomniał, był taki też taka konferencja, panel dyskusyjny dotyczący patriotyzmu gospodarczego na kongresie 590 w maju tego roku i tam właśnie profesor Zbigniew Krysiak prowadził ten panel. Ten panel właśnie dotyczył, właśnie takie było pytanie postawione, jak plany inwestycyjne spółek Skarbu Państwa mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego Polski. Tak? I tutaj były osoby, no, które kierują tymi czempionami naszymi, czyli tam prezesi właśnie Lotosu, Tauronu, ale też był oczywiście też właśnie tą konferencję rozpoczął właśnie wywód wicepremiera Jacka Sasina, który bardzo trafnie uważam...
Czyli powiedział, szef aktywów państwowych.
Tak, właśnie wicepremier, który obejmuje, znaczy jest odpowiedzialny za Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli bardzo ważny resort, który tutaj wspiera właśnie, czy zrzesza jakby, czy nadzoruje, można powiedzieć, spółki Skarbu Państwa, polskie spółki Skarbu Państwa. I właśnie wicepremier Sasin tutaj, uważam, trafnie zauważył, że właśnie siła tej polskiej gospodarki właśnie wynika też, znaczy to, żeśmy przeszli w miarę taką suchą nogą przez ten kryzys, czy przechodzimy, bo wiadomo, że kryzys jeszcze się nie skończył, wiadomo, że mogą być jeszcze kolejne fale, więc musimy tutaj być ostrożni i czujni. Natomiast właśnie tu trafnie, uważam, wicepremier Sasin zauważył, że jeżeli, jak mając te spółki Skarbu Państwa, one właśnie to, że wspierają gospodarkę, to, że wytwarzają zysk, wiadomo, że z zysku są duże, potem mogą być dywidendy, podatki płacone do polskiego budżetu i one zasilają właśnie potem programy społeczne, tak? I tutaj zwrócił uwagę jeszcze na to, coś takiego właśnie na przykładzie spółki Orlen, tak? No, naszego czempiona właśnie, jednego z tych czempionów, to powiedział coś takiego, że dawniej jeszcze parę lat temu, czy 10 lat temu, nawet podobno sprowadzano bułki do Orlenu, nawet bułki importowano po prostu.
Natomiast, z zagranicy.
Tak, natomiast teraz właśnie PKN Orlen promuje właśnie polskich drobnych, małych, średnich, drobnych polskich producentów, kooperuje właśnie z polskimi spółkami i nawet tam właśnie wicepremier Sasin powiedział, że blisko 170 różnych przedsiębiorstw w tej chwili kooperuje z PKN Orlen i sprzedaje swoje produkty na stacjach paliw Orlenu, nie tylko w Polsce, na tych polskich stacjach w Polsce, ale też w Czechach, na Słowacji, na Litwie czy w Niemczech. Tak? To oznacza, że ta ekspansja, to jest 85% właściwie tych produktów, które jest sprzedawane na stacjach PKN Orlen, to są właśnie produkty polskich producentów. Czyli to oznacza, jak się tutaj chciał zwrócić uwagę wicepremier Stasin, to co słusznie ojciec zauważył, że właśnie rośnie ta świadomość, że właśnie te czempionice, spółki Skarbu Państwa, one są potrzebne. Bo tutaj też właśnie w takich nawet dyskusjach naukowych, bym powiedział, też no jakby przez wiele lat było tak, że spółki Skarbu Państwa, to co państwowe, było tak jakby trochę obrzydzane Polakom. Tak, że to jest państwo, że to jest nieefektywne i tak dalej. Natomiast co ciekawe, u nas...
Takie też naleciałości z PRL-u.
Tak, właśnie tak jakby mówiono. Natomiast to ciekawe, że inni konkurenci zagraniczni, właśnie zwłaszcza jeżeli chodzi o kraje takie jak Niemcy, Austria, Francja, no właśnie promowały tych czempionów państwowych i właśnie tutaj jeszcze wzmacniały finansowo, bo banki właśnie funkcjonujące w tych krajach to były banki rodzime, które finansowały różne przedsięwzięcia rozwojowe tych czempionów tamtych narodowych z tamtych krajów. Więc my tutaj żeśmy się nauczyli.
To też pytanie, tak często się mówi o tym bezpieczeństwie państwa. No i teraz, czy od dołu, prawda, od roli, można powiedzieć, czy od mnie jako konsumenta, czy od kogoś, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki ekonomicznej i gospodarczej, jest taka świadomość, czy też w narodzie rośnie świadomość i w tych, którzy są odpowiedzialni za to, co dzieje się, jeżeli chodzi o sektor gospodarczy, to się zmienia i rośnie taka świadomość, co to znaczy poczucie bezpieczeństwa, bo myślę, że tak jak zmienia się to myślenie w konsumentach, to chociażby z tej perspektywy, prawda, że my jako naród możemy czuć się bezpiecznie, bo za tym przecież pójdzie, jak mówimy, sektor zatrudnienia, różnego rodzaju sektory, gdzie my no właśnie czujemy się bezpiecznie.
To można powiedzieć, bo właśnie na tym panelu dyskusyjnym, z tego co pamiętam, sobie przypominam, tam właśnie ci prezesi tych naszych polskich spółek zwracali uwagę na niektóre, że niektóre branże te strategiczne warto, żeby państwo jednak chroniło, że właśnie to ojciec powiedział, że to bezpieczeństwo jakby naszych obywateli jest ważne, bezpieczeństwo państwa i na przykład energetyka. Mówili o energetyce, że warto mieć właśnie własne spółki energetyczne, czy właśnie gazowe, czy tu te wszystkie właśnie te ważne teraz surowce, jak wiemy, no.
Ja tak często boleję nad telekomunikacyjnymi spółkami, że prawda, wszystko kiedyś było nasze, nawet firmy Skarbu Państwa budowały poszczególne telefonie komórkowe, które później były przejmowane, nie tylko, że sama marka, ale również infrastruktura, no i takie uzależnianie państwa i teraz, no, poczuwaj, gdzie na przykład policja, straż pożarna, państwo, różnego rodzaju służby wiesza swoje urządzenia. No właśnie na czyjejś infrastrukturze, nie państwa polskiego, ale czyjeś jesteśmy zależni. I tutaj też czy w nas jest już teraz, chociaż trochę spóźniona, ale taka świadomość tego, co to znaczy bezpieczeństwo narodowe.
Myślę, że tu jest coraz większa świadomość. No, jak właśnie słuchałem tej konferencji i tego panelu dyskusyjnego, to byłem pod wrażeniem, bardzo pozytywnie to odbierałem. Też jeszcze widziałem też w jakiejś innej konferencji wypowiedź ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka, który też tam powiedział coś takiego, że właśnie, no, mówił też o Polskim Ładzie, że generalnie są projekty, które mają na celu rozbudowę infrastruktury właśnie tej drogowej, kolejowej, lotniczej oczywiście. Oczywiście to są też programy, które są przygotowane na wiele lat do przodu, na 10, 15, 20 lat. Ale właśnie on tam bardzo ładnie, trafnie uważam, zauważył, że ta infrastruktura jest kluczowa dla rozwoju całej gospodarki. To jest koło zamachowe całej gospodarki. Jeżeli będziemy mieli tą infrastrukturę i będziemy ją utrzymywać na odpowiednim poziomie jakości, to wtedy będzie promieniowała cała gospodarka. Ale słusznie, tak jak ojciec powiedział, że warto, żebyśmy mieli tą własność, żebyśmy zachowali polską własność. Bo tutaj jest bardzo ważne też, może tak warto jeszcze powiedzieć, że ten patriotyzm odgórny właśnie, czyli jakby instytucje państwa, czy instytucje, no, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo właśnie obywateli całego państwa, to myślę, że też powinny sprzyjać właśnie polskiej własności, bo to jest tak, że ten patriotyzm polega na tym dzisiaj i to widać, bo właściwie można tak powiedzieć, że na naszych oczach toczy się trzecia wojna światowa. Można tak nawet ostro takiego pojęcia użyć, wojna światowa, ale to jest wojna ekonomiczna. To jest właśnie wojna ekonomiczna i to polega na tym, że to nie jest jakaś wojna militarna, jakby, bo nie ma tutaj że bombardują nas jakieś, że naloty są samolotów, bombardowanie następuje, czy jakieś tam czołgi, czy jakieś po prostu tutaj jakieś militarne zagrożenia są dla nas, tylko po prostu wynika to, ta wojna jest prowadzona na kanwie gospodarczej, w obszarze gospodarczym. Głównie chodzi o przejmowanie spółek, kluczowych spółek dla właśnie, tak jak ojciec powiedział, rozwoju dla bezpieczeństwa państwa i właśnie robią to konkurencję zagraniczną.
Sektor energetyczny,
tak jest.
Sektor paliwowy, sektor telekomunikacyjny, tak. O, sektor bankowy.
Bankowy, tak, to jest bardzo ważna rzecz, właśnie sektor bankowy. I tutaj znowu przypominam sobie się też wypowiedź pani Małgorzaty Sadurskiej, członka zarządu PZU, która właśnie powiedziała w swojej wypowiedzi, że właśnie jeżeli chodzi o sektor bankowy, to udało się odzyskać własność właśnie w PKS-a dzięki właśnie tutaj wspomnianemu przez ojca na początku programu Polskiemu Funduszowi Rozwoju, między innymi, bo tam wiadomo, że więcej uczestniczyło instytucji, które tutaj jakby kooperowały w tym odzyskaniu tej własności. Wiadomo, że PKS-a, bank PKS-a, jeden z kluczowych banków z pierwszej trójki, można powiedzieć, funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to jest po prostu, to była taka sytuacja, że tutaj był właściciel zagraniczny i on przez wiele lat miał właśnie ten bank i właśnie dzięki działaniom PFR udało się odzyskać tą własność. I tutaj właśnie powiedziała pani właśnie Małgorzata Sadurska, że to właśnie dzięki sprawnemu procesowi odzyskiwania tej własności. Czyli można powiedzieć, że są przykłady, gdzie odzyskujemy tą własność i warto ją, uważam, poszerzać, tą polską własność, żeby ją poszerzać, zwiększać jeszcze jej siłę, żeby, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych czempionów, to jest też ważne, ponieważ czasami mówi się, że to są duże firmy, tak? Ale że przede wszystkim jest potrzebne, żeby te małe i średnie firmy. Oczywiście, że jest potrzebne, żeby własność polska się rosła w siłę. Nie tylko chodzi o czempionów, te największe firmy, korporacje polskie, ale również oczywiście ten mały i średni biznes, żeby rósł. Ale to uważam, że nie ma sprzeczności między jednym a drugim. Zresztą pokazał tutaj te przykłady tych wielkich firm, jak na przykład tutaj wspomniany Lotos, że on wspiera właśnie mały i średni biznes, ale też tam pamiętam, że prezes czy członek zarządu Lotosu wypowiadał się i też mówił o branży chemicznej, że w Polsce jest bardzo silna ta branża chemiczna. Są pewne przewagi.
Chyba tam nie jeden raz nas podchodzili, żeby przejąć branżę chemiczną.
Przez Police czy właśnie Azoty. I tam właśnie on zwrócił uwagę, że Lotos współpracuje właśnie z tymi firmami właśnie tymi chemicznymi bardzo mocno teraz i właśnie widzą dużą przewagę konkurencyjną nad innymi krajami. Właśnie to, że nasza branża chemiczna, można powiedzieć, świeci przykładem, czy wyróżnia się nawet na tle Europy, innych krajów europejskich, to jest ogromna siła, tylko to oczywiście trzeba w najbliższych latach umieć to wykorzystać, tą przewagę, czyli po prostu trzeba odpowiedni program.
Pan profesor powiedział o tej wojnie gospodarczej, tak? Nieraz byśmy powiedzieli, że rozumiemy wojnę Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, ci potentaci, prawda, czy Japonia, no ale taka wojna gospodarcza w Europie. Nie jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej. Widzimy teraz też wiele napięć. Zastanawiamy się, jak to jest, czy czasami różnego rodzaju mechanizmy nie są stosowane po to, żeby kogoś wykluczyć, prawda? Albo żeby na kogoś nałożyć jakieś takie karby, żeby go uspokoić, tak jak chociażby teraz trochę próbuje nam się zastopować pieniądze, które z racji pandemii, lockdownów i tego, co działo się w całym świecie, ale wszystkim w Unii Europejskiej, powinny pójść do każdego w takiej ilości, jak to zostało przedstawione. A dziś się szuka różnego rodzaju powodów, żeby na przykład takich pieniędzy nie dać, albo żeby je obciąć. Też nieraz tak pytam ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co też Unia, czy kto chce coś osiągnąć, nakładając na przykład na nas tak potężne kary, czy to, co dzieje się wokół kopalni Turów, kwestia interesów Czechów, Niemców, no jesteśmy w jednej strukturze i czy to też może mieć jakieś takie trochę poszlaki właśnie takiej trochę gry, czy może nawet wojny gospodarczej.
Tutaj uważam, że bardzo trafnie zauważył profesor Zbigniew Krysiak, to nawet sam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, użył tego pojęcia wojna ekonomiczna w odniesieniu do sporu między Trybunałem Konstytucyjnym Polskim a organami unijnymi. I tutaj właściwie to, co ojciec powiedział, bo być może tak to jest, że właśnie część właśnie tych konkurentów zagranicznych właśnie na arenie wspólnego rynku Unii Europejskiej, gdybyśmy powiedzieli, mogą się czuć zaniepokojeni tym, że Polska za szybko rośnie. Zresztą tutaj też bardzo dobrze to ujął, nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, była też taka konferencja ostatnio, gdzie uczestniczyłem, też miałem przyjemność uczestniczyć i też uczestniczył prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. Profesor Glapiński słusznie tam powiedział, właśnie mniej więcej powiedział to, co teraz mówię, że on uważa, że te spory właśnie wynikają z tego, że my rośniemy za szybko, że szybko się rozwijamy gospodarczo i po prostu nam chcą podciąć te skrzydła. I tutaj prawdopodobnie są wymyślane różne rzeczy, żeby nas trochę osłabić i jakby skurczyć, żeby tą ekspansję gospodarczą. Bardzo ważną sprawę bym tutaj jeszcze dołożył, kwestia obrony przed likwidacją waluty narodowej, czyli po prostu przed wprowadzeniem nas do euro. Ja ten problem...
Pytanie o właściwą, albo jaką politykę mamy, monetarną, pieniężną, czy walutową, czy bronimy naszego złotego, bo to ktoś też powie, no jesteśmy w Unii Europejskiej, a bronimy, prawda, złotówki jak niepodległości.
Tak, bo właśnie to, że my mamy własną politykę monetarną, mamy własną walutę, to też jest ogromny atut, bo też nawet doceniają to instytucje międzynarodowe, jakby, które prognozują wzrost gospodarczy Polski na ten rok i na przyszły rok. I oni zauważają, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie dużo wyższy niż w strefie euro i tak samo w przyszłym roku nasza gospodarka się będzie szybciej rozwijać niż cała strefa euro. Czyli oni to dostrzegają, że właśnie to, że mamy własną walutę, własny bank centralny, że prowadzimy bardzo rozsądną politykę makroekonomiczną, to nie tylko chodzi o bank centralny, oczywiście o rząd, politykę rządową, czyli jakby współgra, ta polityka fiskalna i monetarna ze sobą współgrają bardzo mądrze, to oni to widzą i też nadają nam wysokie ratingi. Taki przykład można podać, że rating na przykład Standard & Poor's 500, Standard & Poor's, ta agencja główna, która tam wydaje te ratingi, my mamy tam rating A-, z tego co pamiętam, natomiast wiele krajów wydawałoby się od nas bogatszych, to znaczy takie, które są już długo w Unii Europejskiej, jak Portugalia, Włochy, mają niższy rating, bo tam jest 3B, z tego co pamiętam. Mamy też wyższy rating na przykład niż Węgrzy, bo Węgrzy też mają 3B, także widać, że Polska rośnie. Tak jak powiedziałem, ta gospodarka się utrzymuje i przede wszystkim w tym kryzysie ostatnim covidowym pokazaliśmy, że my żeśmy szybko podjęli działania, tutaj i bank centralny, i rząd, i właśnie żeśmy szybko zatrzymali ten kryzys, to znaczy udało się nam po prostu uniknąć jakiejś większej perturbacji w gospodarce, czego niestety nie uniknęły kraje strefy euro właśnie, szczególnie południa Europy, Włochy, Hiszpania czy Portugalia właśnie. Także myślę, że to też jest bardzo ważne i też żebyśmy pamiętali, tutaj też mam taki też właściwie apel też i do widzów telewizji Trwam i do wszystkich Polaków, żeby bronić właśnie złotego, bronić Polski, znaczy żeby Polska się obroniła przed próbą wepchnięcia nas do strefy euro, bo ja już w 2007 roku napisałem raport, jeszcze zaś kadencji, kiedy prezesem NBP był świętej pamięci prezes Sławomir Skrzypek, to wtedy właśnie 2007 rok, to właśnie wtedy napisałem raport, dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro. Wtedy, kiedy większość ekonomistów i naukowców i finansiera, wtedy Polska mówiła, żeby wprowadzać. Wprowadzać jak najszybciej Polskę, bo jak żeśmy weszli do Unii Europejskiej, to żebyśmy od razu wchodzili do strefy euro. Uważam, że wtedy byłoby to bardzo groźne dla polskiej gospodarki, gdybyśmy to zrobili. I słusznie, żeśmy tego nie zrobili i trzymamy się własnej waluty. I tutaj też jestem ogromnie rad i ogromnie też dumny z tego, że obecny prezes NBP w zasadzie to jest pierwszy prezes po 1989 roku, pierwszy prezes Narodowego Banku Polskiego, Banku Centralnego, profesor Adam Glapiński, powiedział wprost, że walutę narodową powinniśmy utrzymać po wsze czasy. I jestem z tego dumny, bo sam się zgadzam, podpisuję się rękoma dwoma pod tym poglądem i właśnie jestem dumny z tego, że jest taki prezes, że to jest pierwszy prezes, który to powiedział. Bo właśnie marzyłem o tym, mogłem to powiedzieć, że wchodząc do Rady jeszcze wcześniej, pisząc teksty dotyczące właśnie potrzeby utrzymania waluty narodowej przez Polskę, właśnie chciałem doczekać tego momentu, żeby był taki prezes, który powie to. Powie to wprost, że Polska powinna zachować walutę narodową po wsze czasy. I właśnie prezes, jest taki prezes, to jest właśnie profesor Adam Glapiński. Także tutaj mogę to powiedzieć. Tak.
Dziękuję. Zaproszę może naszych widzów. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa głosy dziś. Temat patriotyzm gospodarczy w Polsce. Telefony będziemy wyświetlali. Podam je 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657-0014. Prosimy, by też wyciszyć swój odbiornik telewizyjny. Nie trzeba go wyłączać, żebyśmy mogli się komunikować bez przeszkód. Panie profesorze, mam pytanie też o własną giełdę. O giełdę, bo też były takie plany. Co rząd, to można by być pomysł, prawda? Pytanie, czy to tak, jesteśmy do tego przekonani, czy może ktoś nam podpowiada, bo nieraz mamy różnego rodzaju podpowiadaczy. Czasami ludzie też mogą być jakoś uzależnieni przez zagranicznych dobrodziejów, którym tak naprawdę się dobrze dzieje, a u nas jest krucho. Bo mieliśmy, czy mamy w tym roku 30-lecie już giełdy, własnej giełdy.
Tak, znaczy to jest ogromna rzecz, że udało nam się utrzymać polską giełdę, giełdę papierów wartościowych w Warszawie w polskich rękach. Tutaj jest nadal głównym udziałowcem Skarb Państwa, czyli giełda jest pod kontrolą Polski, polska własność nadal, tutaj jest, która jest, udało się tą polską własność utrzymać. I to jest bardzo ważne, bo też może powiemy tak, że w przeszłości była taka moda, znowu moda, tak jak samo było, jak było, żeby wchodzić do euro, tak samo pamiętam, mniej więcej w tym samym czasie mówiono, że potrzebna jest, bo wszędzie się prywatyzuje te giełdy, że państwo wychodzi, że państwo nie powinno być udziałowcem giełdy, że państwo nie powinno być właścicielem giełdy, bo na całym świecie tak się dzieje, tak? No i to też próbowano tym argumentem.
Pytanie, czy jest gorzej z giełdą, gdy jest państwowa, czy jakiegoś tam kolegi X?
Nie, właśnie uważam, że to jest bardzo ważne, no bo to tak jak ojciec powiedział na początku programu, są pewne dziedziny gospodarki, które się nie prywatyzuje, to znaczy, które są ze względu na ich rolę, ta infrastruktura, czy ze względu na ich rolę dla bezpieczeństwa państwa, dla finansów, no tutaj w przypadku giełdy to jest po prostu rynek kapitałowy, to jest bardzo ważna, jest nerw gospodarki, tak jak własna waluta, jak własna polityka monetarna, własny bank centralny, własna giełda. To są instytucje, które powinny być w rękach polskich, tak? I tutaj moim zdaniem słusznie, żeśmy utrzymali tą polską własność, to jest ogromny sukces, mimo że w tamtym czasie właśnie były koncepcje, właśnie to był wtedy ministrem skarbu, był minister Grat, tutaj wiele osób chciało to przeprowadzić. No a udało się to po prostu uniknąć tego. Jest ważne to w tej chwili, bo na przykład teraz nie wiem, czy Państwo wiecie, też właściwie wpisuje się to trochę też w koncepcję patriotyzmu gospodarczego, bo można powiedzieć, że od niedawna jest utworzony specjalny segment spółek rodzinnych. Właśnie prezes Marek Dietl, który jest prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, właśnie tutaj dokonał, no podjął takie działania, żeby uruchomić właśnie taki segment, co ja zdecydowanie popieram, bo to zresztą też pisałem o tej koncepcji właśnie 3 lata temu właśnie tą książkę wydawałem. To właśnie tutaj jest taki
rozdział. 3 lata temu pan pisał, a dziś to się sprawdza.
Tak, to z tym, że troszeczkę ja bym poszedł jeszcze trochę dalej, to znaczy ja bym utworzył właśnie segment spółek rodzinnych, natomiast też bym utworzył specjalny rynek notowań, to znaczy tak, żeby na przykład indeks giełdowy był. Na przykład można to nazwać różnie. Można nazwać na przykład tutaj w książce na przykład polska rodzina. Polska rodzina albo, nie wiem, biało-czerwoni, albo żeby pokazać, że to jest polski kapitał. Właśnie, bo moim zdaniem to jest bardzo ważna sprawa, żeby pokazać, że te polskie spółki rodzinne odnoszą sukces i to jest słusznie to, co właśnie prezes Dietl zrobił, czy władze giełdy obecnej. No, słuszny kierunek, podpisuje się. Natomiast można jeszcze pójść dalej, że właśnie zrobić indeks giełdowy, gdzie po prostu wiadomo, że to jest taki sygnał dla inwestorów, dla Polaków, że słuchajcie, tu jest indeks, to są polskie spółki, polski kapitał i warto w te spółki inwestować. Tak samo z punktu widzenia funduszy inwestycyjnych, na przykład, które są tworzone przy polskich bankach, na przykład PKO SA czy PKO BP, to są banki, które mają też rodzinę funduszy inwestycyjnych, które inwestują pieniądze Polaków w różne aktywa, w różne akcje, obligacje i tak dalej. Jeżeli by był taki indeks, myślę, że to też był marketingowy, tak. Bardzo taki, byśmy powiedzieli, taki przynęta, żeby pokazać Polakom, że o, słuchajcie, to są polskie spółki rodzinne, nawet niekoniecznie to muszą być kontrolowane przez polskie państwo, czy spółki Skarbu Państwa.
Ale mogą Polacy potrafią, prawda? Tak. I są oznaczone, że to Polacy.
Tak. Bo tam jest właśnie taka ta koncepcja, tak jak tutaj giełda nasza przyjęła taką koncepcję, że polska spółka rodzinna to jest wtedy, kiedy udziałowcem tej spółki jest polski po prostu obywatel oraz tam jeszcze jest jego rodzina, krewni, tam wstępni, że to, że generalnie, jeżeli co najmniej tam 1/4 akcjonariatu ma ten polski inwestor, to wtedy można to traktować jako spółkę rodzinną. Ale można to, mówię, to jeszcze można tam dopracować w taki sposób, że można stworzyć właśnie, wybrać pewne, jeszcze stworzyć dodatkowe jakby tam warunki, żeby jeszcze bardziej wzmocnić ten sektor.
Mamy pierwszego widza, proszę bardzo. Co? Telewizja trwa.
Szczęść Boże, ojcu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesor. Chciałem mieć, panie profesorze, 2 odmienne zdania, jeżeli pan pozwoli. Mianowicie, gdy widzę tę ogromną sprzedaż w potężnych zagranicznych sieciach, a w sytuacji, kiedy padają sklepy osiedlowe, kiedy ludzie w nich nie kupują, to nie widzę tu żadnego patriotyzmu Polaków. Tam nie ma gdzie miejsca parkingowego nawet znaleźć przy tych sieciach. To tak krótko. A drugo, wspomniał pan o patriotyzmie polityki, rządu i tak dalej. No to jeden przykład. Chciałem zaznaczyć, że jestem z wykształcenia, wystudiowałem energetykę, projektowałem linie produkcyjne. Mamy ogromne osiągnięcia w systemach węglowych, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Właściwie spaliny uzyskane z elektrowni niczym się nie różni od gazowych i tak dalej, a już w elektrowni Ostrołęce miały być generatory o sprawności 50%, co się nawet nie zdarza w elektrowniach atomowych. I tych zasobów węglowych mamy na 500 lat, z tego 200 lat możemy na tym, co w tej chwili dysponujemy obecną techniką. I wie pan, zburzenie na przykład elektrowni Ostrołęki, w której pakowali podatnicy 2,5 miliarda złotych. Może by pan tak przeliczył, ile podatników musiało się złożyć na 2,5 miliarda, żeby to tak wszystko poszło w błoto. Natomiast rząd podpisał i zarówno Zielony Ład, jak i pakiet energetyczny, który naukowo podkreślam, nie da się w żaden sposób obronić. I sprowadzi się do tego, że nasza gospodarka rozłoży się kompletnie, bo efektywność tego, co rząd sobie załatwił i będą budowali jakieś tam wiatraki i tak dalej, to jest 11-krotnie mniejsza. Za elektrownię w Ostrołęce, powiedzmy, która miała 6 miliardów kosztować, żeby wybudować wiatraku, trzeba wpakować 66 miliardów. Czy nasze państwo stać na taką patriotyczną politykę, mając Pan Bóg nas obdarzył ogromnym bogactwem i mamy ogromne osiągnięcia w eksploatacji elektrowni. 5 krajów azjatyckich, Chiny, Japonia, tam Indonezja, Indie budują w tej chwili 650 elektrowni węglowych, żeby zaspokoić energetykę tych wszystkich państw. 650, a my likwidujemy i burzymy to, co już podatnicy włożyli w najnowocześniejszą polską elektrownię? Gdzie tu jakaś logika? Mam nadzieję, że w przyszłości zostanie to bardzo sprawiedliwie rozliczone.
Dziękuję bardzo. Panie Janie. Panie profesorze, kiedyś rozmawiałem z prezesem Obajtkiem, który tak jakoś próbował to argumentować, że będzie na gaz, chociaż teraz gaz bardzo idzie w górę, więc pytanie, czy rzeczywiście będziemy burzyli energetykę węglową i pójdziemy na gazową, czy tutaj jeszcze jest czas na jakiś namysł?
Znaczy tutaj może powiem dwóch kwestiach, które powiedział tutaj słuchacz i tutaj chciałem podziękować, bardzo trafne aspekty poruszył. Pierwszy ten aspekt też bardzo uważam trafnie zauważył, że sieci handlowe to jest właśnie handel. Właśnie tutaj na początku programu powiedzieliśmy, że patriotyzm to jest nie tylko promowanie polskich producentów, ale też polskich handlowców właśnie, polskich konsumentów, ale handlowców też, czyli sieci handlowe. Tutaj słusznie tutaj widz zauważył, że te sieci handlowe niestety w większości są zagraniczne. Tak? I tu musimy poprawić, bardzo dużo trzeba zmienić.
To też były błędy kiedyś popełnione, tak, że pozwalaliśmy sobie, prawda, z Połem gdzieś tam się rozpadało, czy inne sklepy, a to wchodziło.
Natomiast trochę się to wiąże z tym drugim pytaniem, bo była próba, nie wiem, czy Państwo pamiętacie jeszcze, była próba zaraz za czasów jeszcze rządów pani premier Beaty Szydło, jeżeli dobrze pamiętam, była próba właśnie, jak to się mówi, zmiany tych patologicznych aspektów, które są w tych sieciach handlowych. Tam próba była nawet zmiany pewnych przepisów, te duże sieci handlowe zagraniczne, ale wtedy zastopowała zmiany. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Pan, który tutaj dzwonił do nas, pamięta, że zablokowała to Unia Europejska. Tak? Unia Europejska się wystraszyła, znaczy ci decydenci właśnie, którzy stali za, naruszono te interesy właśnie tych dużych korporacji zagranicznych, no niestety oni tu zablokowali to poprzez to, że po prostu pewne działania były poprzez Komisję Europejską i inne organy unijne, które po prostu nas znowu straszyły, tak jak tutaj w tych aspektach teraz ostatnio, w tych sporach z Trybunałem Konstytucyjnym, straszyli nas karami finansowymi, że ufalacie prawo niezgodne z prawem Unii Europejskiej, będą kary. Tak? I wtedy się tutaj wycofano z tego. Natomiast moim zdaniem trzeba temat drążyć i tu się słusznie, się zgadzam z Panem. Natomiast można to robić jeszcze, tak jak powiedziałem na początku tutaj, że można prowadzić, politykę gospodarczą powinien prowadzić naród. Może prowadzić naród. I teraz jest to, co właśnie Pan powiedział, jest bardzo ważna rzecz. Pan zwrócił na bardzo ważną sprawę uwagę, że można spróbować poprzez decyzje konsumenckie. Ale właśnie tutaj nie zdążymy pewnie powiedzieć dzisiaj jeszcze w tym programie. Bardzo ważna jest edukacja i szkolnictwo, co tutaj żeśmy przed programem z ojcem rozmawiali. Tak. Jak bardzo dużo trzeba tutaj zrobić. To znaczy to trzeba uświadamiać,
edukować. Dzieci na poziomie szkoły podstawowej, średniej, później
taki podam przykład. Nie wiem, czy pan wie, tutaj zresztą w książce, jeżeli bym też panu polecił, tam jest taki fragment w książce o Norwegii, to znaczy o jednym z marketów właśnie zagranicznych, który powstał w Norwegii. I proszę sobie wyobrazić, że ten market był bardzo konkurencyjny w stosunku do marketów norweskich. Tam to był ten market usytuowany w jakimś średniej wielkości mieście norweskim i on po prostu po paru miesiącach upadł. Nie dlatego, że sprzedawał produkty po wysokich cenach, niekonkurencyjnie i tak dalej, tylko właśnie dlatego upadł, ponieważ nie był norweski. I to jest, dotykamy sedna, to co pan powiedział właśnie. Z jednej strony trochę martwi to, co tutaj, że rzeczywiście jeszcze tego takiej pełnej świadomości, to właśnie to trzeba dużego trochę czasu i pracy, ale właśnie trzeba uczyć od szkoły podstawowej, średniej i szkolnictwo wyższe. I niestety tutaj źle to wygląda. To znaczy trzeba tu ogromnej pracy, bo trzeba to wykładać, ten patriotyzm gospodarczy, czy przynajmniej, no wiadomo, młodzieży to, czy dzieciom, czy młodzieży, no to można w różny sposób, bo wiadomo, w zależności od tutaj, no jak to się mówi, w zależności od wieku, to trzeba inne argumenty używać, ale można na przykład, no w szkole, no to można na języku polskim, czy w wychowaniu w rodzinie, czy w szkole średniej już można więcej tematów poruszyć, można zaprosić jakichś polskich przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces, pokazywać tym młodym młodzieży właśnie, że można osiągnąć sukces, że można konkurować z zagranicznymi podmiotami, osiągać sukcesy, że warto naśladować takich przedsiębiorców, Polaków, którzy odnieśli sukces. I tutaj to jest ta droga, a w szkolnictwie wyższym oczywiście to trzeba promować to, co polskie, a nie to, co zagraniczne. Niestety ta obecna ustawa bardzo krytycznie w szkolnictwie wyższym, ona po prostu niestety promuje kosmopolityzm i internacjonalizm. Po prostu patriotyzm jest zaściankowy tutaj, to znaczy jest traktowany naukowiec, który publikuje teksty po polsku, w polskich czasopismach, ale też poruszając na przykład tematy patriotyzmu gospodarczego, no jest dyskryminowany, bo jest oceniany negatywnie, bo albo są niskie oceny punktowe i po prostu jest zmuszany do publikowania w językach obcych i za granicą. Tak? I to jest właśnie ten problem. Tutaj musimy zmienić, nawet być może zmienić trzeba tą ustawę, albo być może trzeba ją napisać od nowa. I właśnie wtedy będą efekty. Będą efekty, ale musi być tutaj, to wymaga ogromnej pracy też. Natomiast tę drugą kwestię, która
pan poruszał, Zielonego Ładu właśnie, i rezygnacji
to jest też ważna sprawa, bo zobaczcie państwo, pan też widzi, obserwuje, co się dzieje z cenami, tak przykład ropy, gazu ziemnego. No i właśnie zauważono, że węgiel w tej chwili też rosną ceny i się okazuje, że te kraje, które mają dużo węgla, słusznie tutaj pan powiedział, że my mamy duże zasoby węgla. I też musimy pomyśleć, jak wykorzystać te zasoby, nie jak się zlikwidować. Te po prostu
jak być niezależny.
Mieć niezależność i też, no wiadomo, że tutaj są te, znowu wchodzimy w spory z Unią Europejską. I też chciałbym powiedzieć, bo tutaj w książce też o tym pisałem sporo, właśnie uważam, że patriotyzm gospodarczy w sferze tej odgórnej, znaczy od góry, wiadomo, że dzisiaj to nie jest ta sytuacja, jak były zabory, bo zabory, no to nie mieliśmy własnego państwa. Ale dzisiaj jest sytuacja trochę przypominająca zabory w takim sensie, że również jest promowane są jakby instytucje zagraniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i kosztem Polski. Bo to nie tyle, że nie chodzi mi, że nie jestem przeciwnikiem kapitału zagranicznego, żeby była jasność, tylko chodzi o to, żeby było równość szans. Znaczy, żeby były równe szanse dla polskich przedsiębiorców, polskiego kapitału i żeby też nie dyskryminować nas. Natomiast w tej chwili jest tak, że no w obrębie Unii Europejskiej polskie podmioty, które stanowią dużą konkurencję dla zagranicznych podmiotów właśnie z tamtych krajów, no niestety nie mają tej równości konkurencji, no są dyskryminowane, tak? I to trzeba tutaj bardzo mocno bronić tego. Ważna sprawa jest oczywiście tutaj też inny temat jeszcze, też tych kompetencji, no to co pan zwrócił uwagę, Zielony Ład, tak? Być może trzeba bardziej ostro postawić się tym biurokratom z Unii i być może po prostu, tak jak tutaj ktoś powiedział, że warto być może, że oni chcą nas karać finansowo, to warto wtedy powiedzieć im, że my też mamy możliwości. Oni mają tutaj dużo też do stracenia, bo mają własne firmy i też muszą, czy poprzez podatki możemy też po prostu różne rzeczy podejmować, tak żebyśmy pokazali, że my będziemy też ostro negocjować z nimi, że nie wolno im tutaj ustępować pola, tylko po prostu tak samo ten Zielony Ład i tutaj słusznie pan powiedział. Tutaj jest dużo rzeczy, które powiedział, to się też zgadza.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Halo?
Jesteśmy. Halo, halo?
No jestem na linii, czekam.
Tak, tak, my też czekamy. Bardzo proszę nam się przedstawić i powiedzieć do nas słowo.
Szczęść Boże, szczęść mówi Boże. Jadwiga z Lublina. Cieszę się bardzo, że ten temat jest dzisiaj na antenie.
Pani Jadwigo, pani wyciszy telewizor, bo może być tak, że
Jest wyciszony do jedynki, do zera.
Super, super.
Halo? Da, jestem słyszana?
Tak, tak.
Jestem, cieszę się, że ten temat jest poruszany, bo ten patriotyzm gospodarczy jest taki ważny. Chciałbym poruszyć dwie sprawy. Jedną to właśnie tę, jak moi rodacy robią zakupy, jak gremialnie odwiedzają hipermarkety, gdzie podobno jest taniej. Wcale nie jest taniej. A zresztą i tam nawet była prasa podawała, że towary przywożone z zagranicy do hipermarketów są przepakowywane i pisane produkt polski. Więc szanowni Polacy, mieszkam w miejscu, gdzie niecałe 100 metrów od hipermarketu jest targ, nasz ryneczek, gdzie sprzedają swoje towary bezpośrednio producenci oraz ci, którzy kupują na giełdzie od naszych rolników. I dziwię się strasznie, że właśnie za 50 groszy taniej albo często i drożej właśnie gremialnie robią zakupy w hipermarketach. Już jest znacznie lepiej, ponieważ w publikatorach słyszymy, czytamy, że produkt polski powinniśmy szanować i szukać go. I od pewnego czasu już się to robi i mówi. Bo było tak, że nie wolno było na ten temat mówić, bo mieliśmy być bardzo otwarci na Zachód. I to był błąd. Dzisiaj już trochę idziemy po rozum do głowy, z czego należy się cieszyć. Tylko ogromny apel do naszych obywateli, aby mieli oczy i uszy otwarte i za 50 groszy nie utrzymywali hipermarketów. To jedna sprawa. A druga to właśnie z tą energetyką. Czy obecna sytuacja, jaka zapanowała w energetyce, to znaczy rosnące te ceny gazu i ropy i fakt, że mamy tak dużo węgla, nie powinien zmienić polityki naszego państwa. Apeluję do pana profesora i wszystkich Polaków, którzy mają dostęp do rządu i wpływ na te sprawy, aby postulować zmianę tych naszych umów z Unią, które zostały zawarte odnośnie likwidacji naszych kopalń węgla. Jeżeli tu w poprzedniej rozmowie słyszeliśmy, że na wschodzie Azji buduje się 600 elektrowni węglowych, a my mamy je swoje zniszczyć i nawet niszczymy, to jest to wielki błąd. Wobec obecnego kryzysu uważam, że powinniśmy zmienić podejście do naszego węgla. Jeszcze w czasach komuny czytałam, że jest opracowany program eksploatacji bezemisyjnej węgla. Teraz on już jest znacznie lepszy, jak wówczas było, bo nauka poszła do przodu. Nie jestem specjalistą z tego zakresu, to jestem nauczycielem. Ale powinniśmy walczyć o swój węgiel i nie zamykać kopalń, po prostu zmienić sytuację naszej energetyki, skoro mamy tyle węgla. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Jadwigo, pozdrawiamy Lubelszczyznę. Panie profesorze.
I też chciałem tutaj też zgodzić się właśnie z panią i też no, tutaj też podpisuję się po tym, co powiedziała. No właśnie słusznie tutaj też takie dwie kwestie właśnie poruszyła pani. Pierwsza no to sprawa właśnie tego handlu drobnego w tych właśnie naszych sklepikach czy na rynkach warzywnych, gdzie właśnie no, tam są właśnie nasi polscy producenci. Tam powinniśmy rzeczywiście, jak chcemy zamanifestować ten patriotyzm gospodarczy, konsumencki, to myślę, że tam warto robić te zakupy. Natomiast z tymi marketami, no to też się zgadzam, że tutaj no wiadomo, że kluczem jest to, żeby przynajmniej część tych sieci mieć, żeby po prostu były to polskie sieci. Natomiast można wykorzystać rozwiązania węgierskie, tak? Bo wiem, z tego co pamiętam, parę lat temu Węgrzy też mieli ten problem, że duże sieci były tam, nie wiem, trzy pierwsze największe sieci handlowe, czy cztery, to były wszystko zagraniczne były sieci. Natomiast w tej chwili tam, z tego co pamiętam, te w pierwszej trójce są dwie firmy węgierskie, jeżeli chodzi o te duże sieci, i to są węgierski kapitał. Więc te zyski z tego handlu idą właśnie do budżetu, czy do Węgrów. Węgrzy po prostu mają te korzyści, bo proszę zauważyć, że jak są sieci handlowe, nawet jeżeli sprzedają produkty polskie, bo wiadomo, że nawet te sieci handlowe zagraniczne, które są w Polsce, one sprzedają polskie produkty, no bo muszą sprzedawać, bo jak nie będą sprzedawać, no to klienci pójdą gdzieś do innych tak sieci, tak załóżmy się do innych sklepów, tak, będą robić zakupy. Natomiast oni widzą, że Polacy kierują się wyborem polskiego produktu, że cenią polskie produkty, zwłaszcza te żywnościowe, i dlatego te sieci to chcą robić. Natomiast jak można zrobić, no, jak można to pokonać, no, to uważam, że trzeba wykorzystywać różne okazje nawet, kiedy się pojawiają jakieś, są problemy, na przykład z tego, co no, było teraz problem z Tesco, tak? Tesco się wycofuje z polskiego rynku tutaj handlowego, to duża sieć handlowa i uważam, że warto było wtedy wykorzystać to i kupić tą sieć przez polski kapitał i można było potem konkurować z tymi zagranicznymi i stwarzać im konkurencję. Tak samo Węgrzy, właśnie to tutaj powiem, że Węgrzy na przykład, bo na przykład niektóre sieci handlowe w Polsce, te zagraniczne, no to po prostu, tak jak tutaj jeszcze ten pan, który pierwszy dzwonił, zwrócił uwagę, że te parkingi, tak, że są te właśnie, że jak chciał zrobić jakieś zakupy w polskich tam sklepach, to nie miał gdzie zaparkować samochodu. No właśnie. A sieci te zagraniczne i w Polsce i na Węgrzech tak było. Węgrzy to zauważyli, że te sieci zagraniczne, one miały te miejsca parkingowe i tam chętnie ludzie zajeżdżali po te zakupy po pracy, a wtedy oni zmienili przepisy. Zmienili tak, że nie można tam było mieć tych, że sobie tak rozbudować te miejsca parkingowe i wtedy od razu się skurczył popyt na te sieci, załóżmy zagraniczne, i wtedy właśnie Węgrzy mogli konkurować z nimi bardziej już, jak to się bardziej śmielej. Natomiast tutaj jeszcze sprawa druga, no to oczywiście to, co pani powiedziała też o tym węglu, no to oczywiście ja się zgadzam, natomiast nie znam się na obróbce węgla, czy nie jestem specjalistą, jak wykorzystać węgiel, ale pamiętam też taką konferencję jeszcze wtedy, kiedy jeszcze byłem w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeju Dudzie, tam był, pamiętam, taki panel dyskusyjny, gdzie byli profesorowie z Krakowa, z Akademii Górniczo-Hutniczej, jeżeli dobrze pamiętam. Taki jeden z tych profesorów, niestety nie pamiętam nazwiska, przepraszam, że nie wymienię nazwiska, bo nie zapamiętałem, ale tam właśnie jeden z tych profesorów powiedział coś takiego, że tam jest ważna jest technologia, obróbka tego węgla, że właśnie my mamy duże zasoby węgla, a nie potrafimy tego wykorzystać w konkurencji z Zachodem, że po prostu tutaj jest klucz, no właśnie to wodorowanie tego węgla się tam nie znam, że jest kwestia, no po prostu on tam tłumaczył nam, że no, trzeba mieć po prostu pewne technologie. Oczywiście nie mamy takich technologii, jak mają inne kraje, inne nacje w Unii, ale no to właśnie być może, że warto wykorzystać czempionów narodowych do tego, żeby takie technologie stworzyć. Bo teraz sobie przypominam, że jeszcze właśnie, czy to był prezes...
Myślę, że jest też wiele tęgich umysłów, no tak, które właśnie mogłyby nad tym pracować, tylko potrzeba też pieniędzy na to, żeby mogły trwać doświadczenia i pracę nad
tym. Tak, bo właśnie tutaj z tego strony, albo to był prezes Tauronu, albo któryś z wiceprezesów Lotosu, tutaj ktoś z tych osób powiedziała coś takiego, że na tej konferencji 590, że w zasadzie to jest ważne, potrzebne są te technologie, że myśmy niestety uzależnili się od tych zachodnich technologii i w zasadzie płaciliśmy im ogromne pieniądze za korzystanie z tych technologii, tych patentów i tak dalej, a potrzebne są stworzenie własnych technologii. I on właśnie to powiedział, ten prezes, że tych naszych spółek Skarbu Państwa, że teraz jest, trzeba przejść do tego etapu, żeby stworzyć takie technologie. I słusznie, no tutaj mamy przecież profesorów właśnie tej...
No bo pytanie też, czy Zielony Ład nie chce nas uzależnić całkowicie od obcych technologii?
No właśnie to jest ten problem, to znaczy mówię tutaj...
Elektrownie atomowe?
Warto się posłuchać specjalistów, natomiast węgiel też uważam, że trzeba tutaj bardzo ostrożnie, żeby tak jak tutaj pani powiedziała i pan wcześniej, że jednak no, warto jakby chronić ten polski kapitał i to są bardzo ważne zasoby w tej chwili. No przecież ceny bardzo mocno urosły, gazu ziemnego przecież, czy innych nośników energii, a węgiel też jest bardzo ważnym, tak? I tutaj, a my mamy ogromne zasoby i powinniśmy z tym po prostu, powinniśmy to wykorzystać. Tak?
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Waldemar z województwa łódzkiego.
Na wieki wieków amen. Prosimy.
Mogę mówić?
Tak, jest pan na antenie, może pan mówić.
Słucham kolejnych tych rozmów o gospodarce. Irytuje mnie bardzo, kiedy słyszę o patriotyzmie gospodarczym, bo obserwuję historię ostatnich kilkudziesięciu lat i widzę, że administracja nasza polska, zresztą i administracja lokalna i państwowa robi wszystko, żeby praktycznie to uniemożliwić, to popieranie tego patriotyzmu, to popieranie tej gospodarki polskiej. Wystarczy przecież do historii wrócić. Co się stało, jak to się stało, że gospodarka polska po 90 roku nie rozwinęła się, nie miała szans. W momencie, kiedy się Sowieci wyprowadzili, wydawałoby się, że nam się ręce rozwiążą, że będziemy mogli działać. I faktycznie tak było, że po 90 roku powstawało mnóstwo małych warsztatów, sklepów, rolnicy wzięli się za robotę, ale co się okazało? Obóz zdrady po prostu sprzedał Polskę, po prostu oddał gospodarkę w obce ręce. I nie trudno w takiej sytuacji, żeby Polak, który miał tylko do dyspozycji własne ręce, żeby mógł konkurować z firmami zachodnimi, z koncernami, które obracają olbrzymimi funduszami. Przecież jeżeli przypomnimy sobie ten moment po 90 roku, kiedy właśnie te firmy obce dostały wsparcie rządu, wsparcie lokalnych władz, żeby dostały tereny, dostały fundusze, dostały infrastrukturę, dostały przywileje w postaci tego, że nie płaciły podatków. I przez długi czas nie płaciły, zresztą dopiero niedawno się okazało, że całe sieci handlowe nie płaciły podatków i nie płacą do tej pory chyba. Czy nie wystarczyłoby? Natomiast ten Polak, który miał do dyspozycji tylko dwie ręce, musiał zapłacić ZUS, podatek lokalowy czy inny. Ja prowadzę działalność, prowadziłem od 70 roku. Nawet za komuny powiem, że lepsze warunki miałem do prowadzenia. Mniej formalności, mniej biurokracji, mniejsze te opłaty. Mniej po prostu władza wtrącała się w działalność. Nie utrudniała. Wstyd powiedzieć, ale tak było. Ale tak było za komuny nawet. Także czy nie wystarczyłoby odwrócić sytuację, uprzywilejować Polaków, dać im szansę, po prostu wyrównać te szanse, zwolnić ich z pewnych podatków, dać im pewne przywileje jakieś podatkowe, bo mówię, te, co powstały po 90 roku firmy, były rok, dwa, trzy, nawet szybko pozwijali wszystko, przecież Jak handel wyglądał? Od razu całe place się zapełniły polskimi kupcami, handlowali na takich tak zwanych szczękach. Robili co mogli, żeby się utrzymać przy życiu i wystarczyło parę lat, gdyby nie te unijne warunki, te obostrzenia i wszystkie te wymagania Unii, to przecież przez te lata od 90 roku do tej pory Polska by gospodarczo stała o wiele lepiej niż stoi. O wiele lepiej.
Panie Waldemarze, dziękuję. Nie. Pozwolimy naszemu gościowi też, żeby panu odpowiedział. Dziękuję panie Waldemarze za ten głos. Panie profesorze.
Tutaj właśnie jak pan mówił o tych przekształceniach własnościowych po 90 roku, to też przypomina mi się książka też jednego z wybitnych profesorów, profesora Witolda Kierzuna, Patologia transformacji. Jest taka książka, nie wiem czy pan słyszał, to on właśnie o tych mówił, o tych patologiach, kiedy właśnie no niestety dużą część naszych firm niestety zlikwidowano, niestety zniszczono. No
my możemy mówić, prawda, pan czy ja, czy my jako radio, telewizja. No ale teraz jak to zrobić, żeby ci, którzy decydują o pewnych sprawach, tak, dali szansę rzeczywiście Polakom?
Jest to trudne właśnie, żeby odbudować tak w krótkim czasie. Wiadomo, że obecny rząd, no myślę, że dużo zrobił w tym kierunku, żeby upowszechnić właśnie to myślenie w duchu patriotyzmu gospodarczego. To w sumie to jest dopiero no, parę lat dopiero, natomiast wiele lat, no niestety, tak jak tutaj powiedziałem na początku programu, że lansowano no, w nauce, w szkolnictwie wyższym, do tej pory niestety się lansuje kosmopolityzm, internacjonalizm, tak? Że to jest po prostu, warto być na przykład w nauce, to tutaj nie wiem, czy pan słuchał na początku naszego programu, ja tam mówiłem, nie? Że nie warto być patriotą, jeśli chodzi o naukowców, bo dostaje się po głowie, dostaje się mniej punktów i być może, że potem mogą powiedzieć, że ma pan mało punktów i pana zwalniamy z uczelni, bo ma pan za mało punktów, nie pisze pan po angielsku, nie pisze pan za granicą i po prostu nie ma pana, a znowuż potrzebna jest właśnie współpraca nauki z gospodarką. Właśnie tutaj, jeżeli chcemy to, co pan powiedział też, żeby to odwrócić, to wymaga nieprawdopodobnej pracy i naukowców, i tutaj decydentów. Decydenci no, próbują coś tutaj podjęcie próby nastąpiło. Oczywiście można tam krytykować, że w niektórych aspektach się nie udało, ale jednak podjęcie próby nastąpiło i uważam, że jest tutaj pozytywna jakby zmiana. Natomiast trzeba teraz właśnie też sprzęgnąć też naukę, szkolnictwo w tym kierunku, żeby właśnie powstawały prace. Na przykład ja to zawsze się domagałem tego, żeby nie ma w ogóle prac naukowych, doktorskich, habilitacyjnych, profesur dotyczących na przykład patriotyzmu gospodarczego w Polsce. Tego tematu się nie, tych tematów się w ogóle nie porusza po prostu, bo to jest, no, traktuje się to bardzo z takim zlekceważeniem. No, nadal jest to, promuje się właśnie zagraniczne teksty i tak dalej. Nikt nie napisze na przykład po angielsku, jak będzie chciał ktoś wydać za ileś tam punktów za granicą taki tekst, na przykład o potrzebie zastosowania patriotyzmu gospodarczego w polskiej na przykład energetyce albo w polskim węglu, tak? To nikt za granicą, jak, nawet jak będzie świetny tekst, tak? I będzie świetne rozwiązania zawierał, to, nie, to raczej za granicą tego nie będzie nikt popierał, bo powiedzą, że to jest konkurencyjne dla nas i tutaj. Także tutaj, proszę Państwa, jest dłuższy proces potrzebny, dłuższy czas, ale nastąpiły pewne zmiany. Natomiast też tutaj bym powiedział, że bardzo ważne jest to, co też Pan powiedział, że no właśnie ta administracja lokalna. Słusznie, że tutaj jest warto, żeby edukować naszych rodaków, żeby też dokonywali dobrych wyborów. Znaczy potem, jak są wybory samorządowe, żeby właśnie ci decydenci czuli też, myśleli po polsku, tak? Żeby nie było, właśnie tutaj, żeśmy rozmawiali przed programem z ojcem. Właśnie miałem kiedyś takie, proszę Państwa, tutaj spotkanie w Toruniu, książkę, żeśmy promowałem tam tutaj w jednym miejscu i też byli samorządowcy z Torunia. Jeżeli mnie pamiętają, to pozdrawiam. I oni po tym wykładzie podeszli do mnie i powiedzieli coś takiego, że wie pan, tutaj my, bo oni z Rady Torunia wtedy byli, to mówię, to było jakieś 3 lata temu, 2 lata temu, i powiedzieli mi coś takiego ci radni z Torunia, że właśnie mają kontakty z niemieckimi jakimiś samorządowcami i oni się, jak usłyszeli, co tu się dzieje w samorządach polskich, tak, że wygrywają zagraniczne firmy przetargi, jakieś tam po prostu prace remontowe i wygrywają właśnie zagraniczne firmy, to się złapali za głowę, że na przykład u nich, bo to byli jacyś niemieccy przedstawiciele tam, niemieccy samorządowcy, to się złapali za głowę i powiedzieli, że u nich by to nie przeszło. W Niemczech to jest niemożliwe, żeby wygrał nie niemiecki jakiś dostawca, jakiś usługodawca czy wykonawca.
U nas nieraz się to bierze za dobrą monetę, że zagraniczny robi.
Tak, natomiast u nas właśnie to, co tu Pan powiedział, no i trzeba to zmienić, ale żeby to zmienić, no to wymaga, tak jak powiedziałem, dłuższego procesu. To jest edukacja, to jest nauka, musi pójść w tym kierunku. I też jest praca na tak samo media, no tutaj moglibyśmy dłużej mówić, ale już nie mamy czasu, ale też jest kwestia, no, promocji poprzez media. No media, niestety w Polsce jest duża część mediów, która jest zagraniczna i one po prostu ten patriotyzm gospodarczy raczej obrzydzają, nie będą chwalić tego, bo to jest jednak konkurencja dla nich. Tak?
Dziękuję bardzo panie profesorze za udział w naszym programie. Bóg zapłać.
Dziękuję.
Naszym gościem był pan profesor Eryk Łon. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.